Szanowna Pani Premier, Szanowni Państwo, dobra zmiana, rząd Pani Premier Beaty Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Zjednoczonej Prawicy zobowiązywał się, że dokona realnych zmian w obszarze wymiaru sprawiedliwości, że będzie przywracał sprawiedliwość w wymiarze sprawiedliwości, że będzie wzmacniał poczucie bezpieczeństwa Polaków, że sprawi, że nasi rodacy nie będą myśleć o państwie jako państwie teoretycznym, ale będą widzieć realne działanie państwa w praktyce, zwłaszcza tam, gdzie dzieje się krzywda, zwłaszcza tam, gdzie państwo powinno stanąć w obronie słabszych ofiar przemocy, ofiar przestępstw, ofiar rozmaitych nadużyć. To jest właśnie obszar, za który przyszło mi odpowiadać w rządzie pani premier Beaty Szydło i może w takim telegraficznym skrócie na koniec niektóre sprawy pozwolę sobie wymienić. Fundamentalną sprawą w zakresie możliwości realizacji przez rząd spójnej polityki w obszarze bezpieczeństwa państwa jest instytucja prokuratury. Niestety poprzednie rządy, rządy Platformy Obywatelskiej doprowadziły tak naprawdę poprzez zmianę ustawową i zmianę miejsca ulokowania w hierarchii i w strukturze instytucji państwa prokuratury doprowadziły do jej wewnętrznej anarchizacji. Wybiły jej zęby, sprawiły, że stała się kompletnie bezradną instytucją wobec zwłaszcza tych silnych i sprawnych przestępców. I naszym zadaniem było zrealizować zobowiązania wyborcze i przywrócić sprawność działania tego organu państwa i dać możliwość rządowi, by realizował konsekwentną politykę w obszarze bezpieczeństwa. I tak się stało. Wywiązaliśmy się z swoich zobowiązań. Prokuratura jest już narzędziem realizacji polityki bezpieczeństwa państwa i przywracania praworządności w wielu obszarach. Ale popatrzmy na konkrety, bo najlepiej popatrzeć przez pryzmat faktów, konkretnych krzywd, które działy się na naszych oczach wielu ludzi opisywanych przez media. No choćby jesteśmy w stolicy, zacznę więc od podania przykładu bezprecedensowego zjawiska, jaka była kradzież na wielką skalę, gigantyczne afery związane z tak zwaną pseudo-dziką reprywatyzacją w Warszawie, która działa się pod nosem kancelarii premiera, prezydenta, pod nosem też prezydenta Warszawy i władze udawały, że problemu nie ma. Udawały nawet wtedy i robiły dobre minę, kiedy doszło do brutalnego zabójstwa, strasznego zabójstwa pani Jolanty Brzeskiej, która była, można powiedzieć, ikoną tych wszystkich, którzy domagali się sprawiedliwości w tych sprawach. Śledztwo, które miałem okazję ocenić, czytać, było prowadzone skrajnie, niechlujnie, nieodpowiedzialnie. Dlatego też, choć uruchomiliśmy również bardzo wiele śledztw, które były zasady umorzone w tych postępowaniach, niemal wszystkie trafiały zawsze do prokuratury rejonowej, wszystkie niemal były umarzane albo odmawiano ich wszczęcia. Dziś toczy się ich około 100. Tak w sposób szczególny potraktowałem śledztwo w sprawie zabójstwa pani Jolanty Brzeskiej. Ono toczy się, jest prowadzone przez profesjonalny zespół prokuratorów i policjantów, ale też toczy się śledztwo wobec tych prokuratorów, którzy w sposób tak bezduszny, nieodpowiedzialny, niefrasobliwy wywiązywali się swojej roli i pozwolili przestępcom, mordercom uciec od odpowiedzialności za to straszne zabójstwo, spalenie żywcem dzielnej i odważnej kobiety, która potrafiła upominać się o sprawiedliwość i niestety nie miała żadnego wsparcia ze strony ówczesnej władzy, władzy państwowej, władzy rządu PO-PSL. To się zmieniło. A więc śledztwa są teraz prowadzone nie w rejonach, nie są umarzane, ale intensywne czynności śledcze trwają głównie w prokuraturach regionalnych, które powstają właśnie po to, aby skoncentrować tam prowadzenie spraw tych najpoważniejszych gospodarczych, prowadzonych w zespołach doświadczonych prokuratorów, którzy będą w stanie stawić im czoła. Inny przykład to sprawy związane z przestępczością VAT-owską. Czytamy choćby w raportach NIK-u, że to gigantyczna przestępczość, która powoduje każdego roku ogromne straty polskiego państwa sięgające 60, niektórzy mówią nawet blisko 80 miliardów złotych. No i co? No i to, co można powiedzieć, mieliśmy okazję widzieć w sprawie bezradności wobec dzikiej prywatyzacji w Warszawie. Też postępowania trafiały gdzie? Do prokuratur rejonowych. Też w większości były umarzane. A jak już nawet zdarzało się, że trafiała sprawa do sądu, to z reguły kończyła się karą w zawieszeniu. Można powiedzieć, że przestępcy łapali się za brzuch ze śmiechu, bo byli zachęcani w ten sposób przez politykę państwa do łupienia naszego państwa. Bo przecież te karuzele VAT-owskie sprowadzały się do tego, że często międzynarodowe szajki wykradały z polskiego budżetu nie dziesiątki, ale setki, czyli liczone łącznie miliardy złotych. I my pokazaliśmy, że można inaczej, że można te sprawy traktować poważnie, że trafiają do prokuratur regionalnych, że są intensywne śledztwa prowadzone, że są zatrzymania i państwo broni swoich interesów poprzez sprawnie działającą prokuraturę. Kolejny przykład. Gigantyczna przestępczość lichwiarska. Często media opisywały dramaty ludzi, którzy podpisali z okazji komunii albo chcąc mieć leki, a zabrakło pieniędzy, pożyczkę na kilkaset złotych, a później nie doczytawszy drobnym drukiem to, co gdzieś tam zostało zapisane skomplikowanym prawniczym językiem, tracili cały majątek, cały dorobek życia. Byli bezwzględni i bezdusznie przez czcicieli kamienic przejmujących majątki, domy wyrzucani na bruk. Tracili wszystko. Przecież to lichwa, to jest przestępczość. I państwo było całkowicie bezradne, bezduszne. Zostawiało tych ludzi samych. I my postanowiliśmy też to zmienić. Czy wiecie państwo, że w takich sprawach w skali 40-milionowego blisko państwo zapadały jeden albo dwa wyroki skazujące? Reszta wszystko kończyło się znowu umorzeniami albo odmową wszczęcia postępowań. I to się zmieniło. To jest jedna z pierwszych spraw, gdzie wydałem wytyczne, kazałem przeanalizować śledztwa w całym kraju. Prowadzimy bardzo intensywne śledztwa w tych sprawach. I to się zmienia. Ci ludzie mają wreszcie wsparcie ze strony państwa. I po to właśnie zmienialiśmy ustawę o prokuraturze. Ale to nie tylko zmiany wynikające z sposobu prowadzenia śledztw, poważnego traktowania ludzi, wywiązywania się z państwa swoich zadań, ale też przy okazji tych wszystkich postępowań podejmujemy rozdziałanie legislacyjne. I tak w przypadku dzikiej reprywatyzacji w Warszawie przygotowaliśmy ustawę o komisji weryfikacyjnej, która jest drogą administracyjną, pozwalającą szybką ścieżką odzyskiwać to, co zostało w sposób brutalny ukradzione i zrabowane. Pozwalająca ta ustawa, która mam nadzieję będzie przyjęta, że rząd szybką ścieżką przywracać elementarną sprawiedliwość w sposób cywilizowany pod kontrolą sądu. Inny przykład. Przestępczość VAT-owska. Czy wiecie państwo, że najwyższa kara, jaka mogła grozić sprawcą afer sięgających setek milionów złotych, to 8 lat pozbawienia wolności? Jeszcze jeżeli właściwie to prokurator zakwalifikował, bo często traktowano to jako przestępstwo tylko skarbowe i to było maksymalnie 5 lat pozbawienia wolności. No to jest zachęta dla zorganizowanych grup przestępców profesjonalnych, podkreślam, międzynarodowych, często do łupienia polskiego państwa. Dlatego zaostrzamy kary. Przygotowaliśmy zmiany, które są już uchwalane w Sejmie, by za tą wielką aferę groziła karę do 25 lat pozbawienia wolności. To nie jest jeszcze taka surowość, jak to czasami obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, ale to jest surowość, która może realnie odstraszać, ale może też sprawców przestępstw, którzy zawsze działają w grupie, zachęcać do współpracy z organami ścigania, do tego, by, mówiąc kolokwialnie, sypnęli, wskazali, gdzie są pieniądze schowane, aby można było je odzyskać, przeznaczyć na leki i na inne potrzeby państwa, na pomoc dzieciom, rodzinom, tym potrzebującym, dla których te pieniądze powinny być przeznaczone. Lichwa. Kolejny przykład naszej aktywności nie tylko w obszarze śledztwa, ale też i legislacji. Przygotowywaliśmy zmiany ustawy, które spowodują, że Polska przestanie być taką wyspą, można powiedzieć, bez jakichkolwiek zahamowań dla wszelkich cwaniaków i firm, które za skromne pożyczki później wyłudzają bezdusznie pieniądze od polskich rodzin. Tu też dojdzie do zasadniczej zmiany. Jeżeli patrzymy na polski wymiar sprawiedliwości, też musimy patrzeć na jego konsekwencje, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten obszar karny. I często Polacy mówią, że więzienia owszem powinny działać, zwłaszcza w sytuacji tych poważnych przestępstw. I w przypadku poważnych przestępstw przygotowaliśmy też zmiany pozwalające na stosowanie surowych kar pozbawienia wolności dla sprawców zabójstw i innych ciężkich przestępstw. Właśnie, zbrodni takich, tak, ale później sprawca trafia do więzienia. I co? I właśnie, tu jest nasza odpowiedź. Obiecaliśmy, że zrobimy wszystko, aby sprawcy, którzy trafią do więzień, pracowali też na swoje utrzymanie. I mogę państwu powiedzieć, że w tej chwili po roku naszej pracy już 18% więźniów więcej pracuje w tej chwili i też łoży poniekąd na swoje utrzymanie w stosunku do okresu, kiedy nie odpowiadaliśmy za polski wymiar sprawiedliwości. To też jest realna i dobra zmiana. Nie mówiąc o tym, że praca, jeżeli w ogóle rozważać elementy resocjalizacyjne, to właśnie w pracy należy się takowych doszukiwać. Przywróciliśmy też bardzo prosty mechanizm, który został przygotowany pod koniec poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie tak zwany monitoring elektroniczny, obrączki elektroniczne, które są przeznaczone dla drobnych, niegroźnych sprawców. Po co mają siedzieć w kryminale, ulegać demoralizacji. Płacimy za nich dość sporo, jeżeli mogą przebywać na swój koszt w dużym stopniu na wolności w tym czasie, tylko w ramach ograniczeń odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach domowych. I za czasów Platformy były skazywane w ten sposób 4 osoby, teraz już blisko 1000 osób. I to jest racjonalne. Łagodniejsza, roztropna polityka wobec łagodnych, niegroźnych sprawców, łagodnych przestępstw, ale bardzo twarda, izolacyjna wobec tych okrutnych bandytów. Tak jak ten w Radomiu sprawca, który właśnie okazało się, dopuścił się w recydywie zabójstwa co najmniej 2 młodych dziewczyn, młodych kobiet, bardzo młodych, wchodzących dopiero w swoje życie. Brutalnie, okrutnie im to życie odebrał, zakończył je, a wcześniej został skazany za usiłowanie zabójstwa na najniższą możliwą karę. My to realnie zmieniamy. I już na sam koniec sygnalnie tylko powiem, bo tych ustaw rzeczywiście jest wiele, na których pracuje resort sprawiedliwości, o 2 sprawach, które są warte, sądzę, przypomnienia. Mianowicie za czasów minionych rządów media każdego niemal dnia bombardowały nas informacjami o nadużyciach, nieuczciwościach, bezwzględności komorników, którzy dopuszczali się rozmaitych działań kończących się krzywdą i tragediami ludzkimi. Mogę Państwu powiedzieć, chyba możecie sami to sprawdzić, że coraz mniej o tym, o takich przypadkach słychać. To nie wzięło się znikąd, to wzięło się z aktywności Ministerstwa Sprawiedliwości, które wywiązuje się swoich zadań. A więc można, jak się chce. Chcieć to móc. Ale chcemy więcej, dlatego przygotowaliśmy też zmiany ustawy o komornikach, które jeszcze bardziej zwiększy nadzór nad działaniem komorników, bo ta instytucja jest potrzebna dla sprawnego funkcjonowania państwa i wymiaru sprawiedliwości, ale potrzebny jest też dobry i sprawny nadzór nad nią, by nie działy się krzywdy i nie była bezdyszność ludzi, którzy wykonują ten zawód powodem niepotrzebnych tragedii i cierpień obywateli. A zupełnie na koniec. To, co zapowiadała bardzo mocno pani premier Beata Szydło, podkreślając to wielokrotnie również w swoim exposé. Obiecaliśmy, że spowodujemy, iż nigdy więcej żadne polskie dziecko nie zostanie odebrane z powodu biedy. Tam, gdzie są kochające rodziny, tam, gdzie jest dobra opieka nad dzieckiem, bo miłość jest gwarancją najlepszej opieki nad dzieckiem, tam nie ma zgody, nie będzie zgody, by te dzieci takim rodzinom odbierać. I zrobiliśmy, można było. Nie ma już takich przypadków. Prawo zostało uchwalone. Pilnujemy interesu polskich dzieci i będziemy gwarantować też wsparcie dla takich rodzin, o czym mówiła i pani premier, i pani minister w dzisiejszych wystąpieniach. Dziękuję bardzo.